ten Meksyk zawsze gdzieś był w mojej rodzinie. Bardzo często mój tata wracał do tego tematu, ale wracał w takim sensie, że to było bardziej na zasadzie takiej bajkowej opowieści, tak? Czyli jak dzieciom zwykle się opowiada tam jakieś bajki, nie wiem, o Królewnie Śnieżce, tak ja ze swojego dzieciństwa pamiętam takie opowieści mojego taty. To nie było często, to było rzadko, ale ja to doskonale właśnie pamiętam o jakimś ciepłym kraju, o Meksykanach w sombrerach, o osiołku, który ugryzł mojego tatę, i w związku z tym ten Meksyk zawsze był dla mnie taką krainą spokoju, pokoju, taką sielską, anielską. W ten sposób to wyglądało. I zawsze też w rodzinie był taki temat, do którego się bardzo często wracała, mianowicie, że kiedyś pojedziemy do Meksyku.
Zawsze było zainteresowanie, jak było pytanie, gdzie się urodziłeś. Jak odpowiadałem, to najpierw zdziwienie i potem jakiś komentarz. No to ja odpowiedziałem, dzięki Armii Radzieckiej znaleźli się, moja rodzina znalazła się na Kazachstanie, a później się przedostali z Armią Andersa do Meksyku.
Historia Polaków w Santa Rosie zaczyna się w grudniu 1942 roku. Pojawiła się kwestia, co zrobić z grupą około 30 tysięcy Polaków, cywilów, którzy wraz z Armią Andersa znaleźli się poza granicami Rosji Sowieckiej w Iranie, gdzie panował ogromny kryzys humanitarny i trzeba było coś z tą sytuacją zrobić. No więc generał Sikorski desperacko szukał miejsca, gdzie ci Polacy mogliby trafić, i pojawiła się propozycja czy pytanie, czy Stany Zjednoczone mogłyby przyjąć część polskich uchodźców wojennych. I no niestety prośba generała Sikorskiego spotkała się z odmową. Amerykanie odmówili przyjęcia polskich uchodźców, natomiast pojawiła się taka propozycja, a że być może południowy sąsiad Stanów Zjednoczonych, który w tym czasie jakby naprawiał sobie stosunki dyplomatyczne z Ameryką, które były bardzo nadwyrężone w latach 30., że być może ten sąsiad jakby udzieli tej zgody. Generał Sikorski został zaproszony do złożenia wizyty oficjalnej w Meksyku i 28 grudnia 1942 roku przyleciał amerykańskim wojskowym samolotem wraz z osobami towarzyszącymi do Meksyku, gdzie został bardzo pięknie przyjęty przez obecnego prezydenta Meksyku Avila Camacho. I efektem tej dwudniowej wizyty była taka wspólna konferencja prasowa, na której ogłoszono, że rząd meksykański udzieli na okres trwania działań wojennych w Europie schronienia polskim uchodźcom z Azji, jak to nazwano, i to będzie do 5 tysięcy osób.
Santa Rosa to była kolonia. Ja się śmieję, że to coś, jak ktoś mieszka w zachodniopomorskim, to było coś w rodzaju PGR-u, tylko że w dużo lepszych warunkach, czyli takie jakby gospodarstwo, tam był kościół, był młyn, było jakby trochę ziemi, były domki wybudowane później dla Polaków. I tam właśnie rząd meksykański w uzgodnieniu z przedstawicielami Polski zorganizował haciendę, zorganizował takie miejsce pobytu Polaków w Meksyku.
Kiedy okazało się, że rzeczywiście jest to porozumienie, w ambasadzie polskiej w Mexico City rozpoczęły się przygotowania. Natomiast chyba najbardziej wzruszającym takim dla mnie osobiście epizodem z tej całej podróży to był przyjazd do León. Kiedy ten pociąg się zatrzymał, oni zaczęli się z tymi, po prostu wysiadać z tego pociągu z jakimiś swoimi tobołkami, co tam mieli. Oni zastali na tym peronie oficjalną delegację. Peron był udekorowany flagami Polski i Meksyku. Na czele delegacji stał świetnie ubrany burmistrz, był ksiądz katolicki, był rabin. I kiedy oni wyszli z tego pociągu, nagle rozległy się dźwięki Mazurka Dąbrowskiego. No więc ci ludzie po prostu wpadli kompletnie w szok. I jak później ci świadkowie właśnie opowiadali, czy pisali w swoich pamiętnikach, był taki dla nich przełomowy moment, ponieważ od czasu wywiezienia ich z ich własnych domów, właśnie tutaj w tej wschodniej Polsce, oni byli po prostu poniewierani. Oni nie mieli, jako ludzie, nie mieli żadnej godności. A tu nagle przyjechali do jakiejś zabitej dziury, prawda, meksykańskiej, i byli oczekiwani jako goście po prostu, jako ludzie, na których się czeka, dla których się otwiera swoje serca i swoje domostwa. Oni na nowo jakby odzyskali swoją godność, poczuli się ludźmi.
W tym ogródku rosły cytryny. Na tym.
A tu masz moja niania.
To jest moja pani Maria. Później siostra moja.
Tu ja z mamą i tu ja z mamą pod palmą gdzieś. Mój ojciec i ten, i mama.
No. To jest chyba z twojego chrztu.
Nie.
To nie jest twojego chrztu.
Założenie polityków było takie, żeby ci ludzie generalnie mieszkali w zamkniętym obozie i się w ogóle nie kontaktowali z Meksykanami. Takie były założenia polityczne, stąd też ta Santa Rosa, 10 kilometrów od miasta. I generalnie chodziło o to, żeby właśnie przeciwdziałać temu, tej fraternizacji, że tak powiem, tych dwóch narodów. Natomiast oczywiście życie napisało swój własny scenariusz, bo już pierwszej niedzieli, jak ci Polacy przyjechali, to tutaj pod ogrodzeniem ustawił się rząd meksykańskich kawalerów. I zaczęli łypać na te właśnie polskie dziewczyny, które w tym meksykańskiej rzeczywistości pewnie wydawały się jakieś boginie, bo wszystkie miały piękne blond włosy, niebieskie oczy i bardzo jasną skórę, a więc dla nich były po prostu jakimś kompletnym objawieniem. I tak naprawdę ten obóz, gdzie oczywiście istniały przepustki, prawda, gdzie trzeba było się zarejestrować, był obozem otwartym. Po prostu Polacy mogli wychodzić sobie tam do miasta, prawda, jeździć, odwiedzać znajomych i generalnie właśnie jakby tutaj to ta wzajemna ciekawość zwyciężyła. No i zaowocowała później mieszanymi małżeństwami, bo właśnie te Polki, które zdecydowały się, ażeby zostać w Meksyku, wyszły za mąż za Meksykanów, no i spędziły tam całe życie. I do dzisiaj jeszcze żyją w mieście Oleon cztery panie, które no już dosyć są w podeszłym wieku, ale spędziły całe swoje życie właśnie w Leon. Mają w tej chwili swoich prawnuczków. No ale do dzisiaj jeszcze pielęgnują swoje polskie tradycje, gdzie jeszcze Boże Narodzenie spędza się właśnie w polskiej tradycji. Czyli jakby tutaj na szczęście ta idea polityków, żeby zrobić zamknięty obóz dla uchodźców, nie została zrealizowana i dzięki temu mamy taki piękny epizod przyjaźni polsko-meksykańskiej.
Mój tata urodził się w Meksyku, urodził się w Santa Rosa, obok miasta Leon, dlatego że moja babcia jako 16-letnia dziewczyna została wywieziona w głąb Rosji. Następnie z armią Andersa trafiła do Persji i no, stamtąd miała po prostu możliwość, żeby pojechać do Meksyku. Po drodze poznała mojego dziadka, ale mojego dziadka biologicznego, że się tak wyrażę, czyli Józefa Wiercińskiego. Zakochali się w sobie. To było pierwsze małżeństwo, które zostało zawarte w Santa Rosa. Te losy były troszeczkę skomplikowane z tego względu, że kiedy mój dziadek Wierciński zmarł, moja babcia została wówczas wdową z dwójkiem dzieci, miała 24 lata i była w Meksyku całkiem sama. Miała wszystko przygotowane do wyjazdu do Stanów, ale ponieważ wiedziała już, że cała jej rodzina się odnalazła i są w Świnoujściu.
Ojciec umarł w drodze do Stanów. Myśmy jechali do Stanów. Mieliśmy tego swojego patrona w Hollywood. Ten, który by ewentualnie, jak nie mogliby znaleźć pracy czy czegoś, no, była taka opieka, była konieczność taka, żeby mieć w Stanach patrona. Znaleźli, jechaliśmy, a ojciec umarł w Meksyku, w stolicy. No i stamtąd już później mama chyba przez ambasadę i tak dalej, no, znalazł. Ostatnim transportem wróciliśmy. Już później nie było chyba transportów stamtąd. To ostatni transport z Meksyku. I to jak przez Meksyk, Stany do Nowego Jorku, w Nowym Jorku do obozu. W tym obozie właśnie ten policjant, co chciał nas adoptować, mnie i siostrę, pokrzyczał na mamę, że co z niej za Polka, że wiezie nas do komunistów i tak dalej. No ale wróciliśmy amerykańskim statkiem. Black General, czarny generał, do Lubeki, chyba po kilku dniach, no, nie mam poczucia czasu, chyba po kilku dniach w Lubece na pociąg do Szczecina i znaleźliśmy się na Jagielloński.
Tak, w 1945 roku jeszcze przyjechał we wrześniu do obozu ustępujący prezydent Avila Camacho i taką złożył propozycję Polakom, że jeżeli oni chcą zatrzymać się w Meksyku, zostać tutaj jako pełnoprawni obywatele, to w tej chwili mają prawo już nie jako uchodźcy, ale mają starać się, mają możliwość starania się o prawo stałego pobytu w Meksyku. Większość osób, które było w tym obozie, chciała wyjechać do Stanów. Na gwałt szukano jakichś tam kuzynów, pociotków, młode dziewczyny szukały kawalerów, prawda, którzy by wysłali im zaproszenia. No licząc na to, że w Ameryce im będzie łatwiej. Trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że jednak Meksyk było to bardzo, bardzo biedne państwo, prawda. Jednak oni widzieli troszeczkę w tym Leon, jak wygląda życie, no, że nie ma pracy, prawda, że jest to kraj rolniczy, gdzie jakiś tam w Leon był przemysł skórzany, który zaczął się wtedy już tworzyć. Natomiast no, jakieś perspektywy nie były zbyt duże i tutaj ta Ameryka w dalszym ciągu jakby pobudzała wyobraźnię. Dlatego z biegiem czasu powoli grupami jakby zaczęły te osoby wychodzić z tego obozu. Część je wyjeżdżała do stolicy stanu, do Mexico City. Część, tak jak powiedziałem, wróciła do Polski. To było około 80 osób. Głównie kobiet właśnie, które albo były samotne jak matka Joanny i po prostu miały rodzinę swoją jakąś dalszą w Polsce. No albo takie, które zostawiły męża, który się odnalazł i ze względu na to, że nie było żadnych szans na to, żeby on do nich dołączył, prawda, w Meksyku, no to one musiały wrócić po prostu do Polski, bo to był jeden sposób na połączenie tej rodziny. Także, no i w 47 roku już dokładnie jakby oficjalnie w maju zamknięto obóz. Jedyną grupą, która została jeszcze, była grupa polskich sierot, ponieważ około 300 sierot, 270 bodajże, 6 dzieci, które nie miały ani ojca, ani matki i którym opiekowały się Felicjanki ze Stanów, sprowadzone specjalnie siostry zakonne. Znaczy, decyzję w tej sprawie tych dzieci podjęło Ministerstwo Spraw Społecznych tego rządu londyńskiego. No i organizacje katolickie, głównie w Chicago, złożyły taką ofertę, że te sieroty będą mogły znaleźć dom w polskich rodzinach po prostu. Będą zaadoptowane. I w miarę jakby tutaj załatwienia formalności biurokratycznych, te dzieci najpierw trafiły do specjalnego sierocińca w Tlalpan, właśnie niedaleko pod, jak to jest, częścią Mexico City, a później już w 50 roku ostatnia grupa tych sierot trafiła do rodzin w Stanach Zjednoczonych, do sierocińców w Stanach Zjednoczonych i tam po prostu rozpoczęła swój jakby amerykański etap życia. I tak się skończyła właśnie jakby ta historia całego obozu.
Dostaję czasami listy od osób, które też szukają właśnie swoich krewnych, którzy przeszli przez Santa Rosa. I powiem szczerze, że to jest bardzo duży problem, nie tylko ze względu na znajomość języka, ale też ze względu na to, że u nas bezpośrednio w Polsce było bardzo mało na ten temat pisane, mówione i po prostu nie ma informacji. No ja mam ułatwioną bardzo sytuację z tego względu, że przez zupełny przypadek właśnie poznałam producentów filmu. I to też brzmi tak trochę niewiarygodnie, bo to się odbyło po prostu w ten sposób, że ja przez internet na różnego rodzaju portalach, które dotyczyły Meksyku, zadawałam właśnie takie pytanie, czy ktoś wie na temat tej kolonii, czy ktoś zna jakieś osoby. I któregoś razu chyba pan Sławek Grünberg po prostu chyba chciał znaleźć coś na temat Santa Rosa w Polsce, bo oni jakby ten temat rozpoczęli zupełnie innej strony. No i wyskoczył mu mój post, napisał do mnie na Facebooku i powiedział, że właśnie czytał moje posty, że poszukuje, a on ma zamiar kręcić na ten temat film. No i tak żeśmy się spotkali.
Ja od kilku lat mieszkam w Meksyku, nawiązałem kontakty z polską ambasadą. I zaczęły do mnie docierać informacje właśnie na temat, pojawiało się to hasło Santa Rosa, prawda, Santa Rosa. I zobaczyłem katalog z wystawy, która była w roku 2010 organizowana przy współudziale polskiej ambasady, wystawy zdjęć, gdzie dwie meksykańskie historyczki, pani Carreño i pani Zuckerman, które napisały książkę na temat Santa Rosy, temat kolonii Santa Rosy, zorganizowały właśnie w bibliotece publicznej w Mexico City przy współudziale ambasady taką wystawę. Zobaczyłem te zdjęcia, zobaczyłem tą historię i w ten sposób trafiłem do pani Anny Żarneckiej, później przez Sławka Grünberga, który jest reżyserem filmu, właśnie do rodziny Matiasów i innych osób, które mieszkają w Meksyku, bo jest sygnał, jeszcze dosyć spora grupa, kilkunastu głównie pań, które wyszły za Meksykanów i które tam po prostu już zostały. No i również do grupy Polaków w Chicago, czyli tej największej grupy, która później wyemigrowała do Stanów Zjednoczonych i trafiła do Chicago. I tak jakby zaczął się ta historia układać w pewną historię filmu, który mam nadzieję przybliży nie tylko historię rodziny Matiasów, ale również pokaże zawiłość tych naszych polskich losów. No i właśnie odpowie na to pytanie, jak to się stało i dlaczego, że ten egzotyczny, oddalony od Polski o tysiące kilometrów kraj stał się tak wspaniałą ojczyzną dla Polaków przez 4 lata tej wojennej zawieruchy. I to jest jakby takie pytanie, które mnie nurtuje i mam nadzieję, będziemy mogli tym filmem właśnie na nie odpowiedzieć.